Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym Głosie Pracownika między innymi o problemach pracowników w sklepach wielkopowierzchniowych z perspektywy związkowców. Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłaca na czas wynagrodzenia? Jak przygotować dobre CV? A także o poszukiwanych na rynku pracy menadżerach projektu. Niektóre wielkie sieci handlowe mają zupełnie inne oblicze niż nam się wydaje. Dotkliwie przekonało się o tym 11 związkowców z Castoramy, którzy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. Powodem zwolnienia były wpisy na portalu społecznościowym, w których pracownicy wskazywali zaniedbania związane z ich bezpieczeństwem pracy. Katarzyna Moritz.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, 2,98.
To, co się stało w Castoramie z organizacją, ze związkowcami, z pracownikami i z organizacją związkową, jak potraktował ich pracodawca. No, od dłuższego czasu na taką skalę nie mieliśmy w związku działań.
Wyjaśnia Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Związków Solidarność w Słupsku.
To nie są kłopoty firmy, która ma kłopoty z funkcjonowaniem, czy z biznesem, czy z finansami. Po prostu firma uznała, że zwolni organizację Związkową Solidarność, działacze tej organizacji, komisję, ściśle mówiąc komisję zakładową, która liczy 11 osób, z tego składu 9 dostało wypowiedzenie dyscyplinarne. Pytajmy, że to są członkowie komisji zakładowej, którzy z mocy ustawy mają tak zwaną ochronę związkową. Pracodawca tego nie zachował, po prostu 5 listopada wręczył, jednego kolegę łapali na ulicy w Wielkiej Górze, żeby go złapać, żeby mu wręczyć to wypowiedzenie. Człowiek zwolniony z artykułu 52 nie ma żadnych świadczeń. Ja uzasadnienie wypowiedzenia, w własnym oczom nie wierzyłem, jak czytałem to uzasadnienie, wydruk z podmiotów medialnych, że tam wypowiedział, że walczymy o lepsze warunki pracy, o lepsze wynagrodzenie, o BHP w zakładzie pracy. Pogorszyła się sytuacja po zmianie zarządu. Chłopcy wystąpili o to, żeby mieli większy wgląd i na to idzie fundusz socjalny. Jak zaczęli koło tego wychodzić, że te fundusze są na różne bankiety, gdzie jest tam pracodawca używa funduszu po to, żeby sobie wizerunek robić i pieniądze, które są do dyspozycji załogi pracowników i w ustawie pisze wyraźnie z uzgodnieniem ze związkami zawodowymi fundusz socjalny.
Wśród zwolnionych jest Wojciech Kasprzyk, główny przewodniczący organizacji Solidarność Castorama Polska.
Potyczki były, można powiedzieć, na każdym kroku, tak? No, pracodawca nie uznawał wszczętego sporu zbiorowego, gdzie mieliśmy postulat wzrostu wynagrodzeń, wzrostu zatrudnienia. No takie same, można powiedzieć, propracownicze postulaty, tak? Ich najbardziej boli to, że my pisaliśmy na Facebooku, to było do nieograniczonego kręgu. Warto tutaj podać przykład mojego zastępcy Czesgorzelca, tak? Któremu pracodawca jednostronnie rozwiązał warunki umowy o pracę, tak? Gdzie proponowano mu kwotą ponad 100 tysięcy, jakby złożono mu taką propozycję, w mojej ocenie przekupstwa, żeby zwolnił się z pracy, tak? Wypowiedziano nam pomieszczenie związkowe. To jest jakby tam szereg działań, których pracodawca się dopuszczał, tak? Komisja BHP jest niby z Castoramy, jest komisja antymobbingowa, no ale to można powiedzieć, że to są jakby wszystkie organy, które, czy Rada Pracowników nawet, które są w naszej ocenie zależne i kontrolowane przez pracodawca. Tak naprawdę my byliśmy jedynymi przedstawicielami pracowników, którzy byli niezależni od pracodawcy. Mieliśmy swoje zdanie, nie baliśmy się go, że tak powiem, gdzieś tam przedstawić, wypowiedzieć. No ale niestety ponieśliśmy też tego niemiłe konsekwencje, tak finalnie.
Ja, pani, proszę. Coś jeszcze dla pani?
Dziękuję.
3,70.
13 zł, 11 groszy.
Czy ludzie chętnie w Castoram nie przystępują do związku, czy po tej sytuacji jeszcze bardziej się obawiają, czy wręcz może uciekają ze związków? Jak to wygląda?
Ludzie boją się wstąpić do związku ze względu na to, że mogą spotkać się z jakimiś represjami. No.
Mówi Maciej Marek, przewodniczący regionu gdańskiego Solidarność w Castoramie.
Pracodawca twierdzi, że jest otwarty na dialog. No, jak widać po zwolnieniu kolegów z oddziałów oraz przewodniczącego, no trochę jakoś to się nie zgadza. Tak naprawdę po tej sytuacji ja myślę, że ludzie jeszcze bardziej zaczęli się bać wchodzić w związek, bo ci ludzie mieli szczególną ochronę i oni zostali zwolnieni. I tak naprawdę nikt nie widzi z tym jakiegoś problemu.
Dlaczego pan zdecydował się przystąpić do związku?
No ja myślę, że człowieka trzeba szanować, to jest przede wszystkim. A jeżeli tego nie ma i nie docenia się jego pracy, no to trzeba coś z tym zrobić. Pojedynczy dialog tak naprawdę w korporacji nie ma siły przebicia.
Proszę bardzo, 2,90.
Iwona Osenkowska-Frączak, pracownik działu rozwoju Solidarności w Zarządzie Regionu Gdańskiego, podkreśla, że pracodawcy dużych sieci handlowych nadużywają formy zwalniania pracowników z artykułu 52.
Tak jak było w Castoramie, tak? Jeżeli się zwalnia pracownika za wykonanie czegoś zgodnego z zasadami BHP, czyli ten pracownik myśli o swoim zdrowiu i o swoim życiu, tak? I za to się go zwalnia, no to to jest coś nie tak. Zaczęło się to w zasadzie ze względu na to, że pracodawca nie chciał z nimi w ogóle rozmawiać. On traktował ich, jakby ich w ogóle nie było. Przecież zgodnie z prawem, no to właśnie związki zawodowe mają prawo do rozmów z pracodawcą w imieniu wszystkich pracowników, tak? Jeżeli ich się pomija i w ogóle nie słucha, no to chyba nie tędy droga. Ludzie muszą o tym wiedzieć, że związki zawodowe chcą ich bronić, tak, i bronią, a jakie są konsekwencje, to też ci ludzie powinni o tym wiedzieć.
Zbyt niskie kary dla pracodawców i przewlekłość spraw sądowych o przywrócenie do pracy to kolejne przyczyny zniechęcające pracowników do zrzeszania się, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZ Solidarność.
Pozyskiwanie członków w poszczególnych sklepach jest niezwykle trudne, bo po pierwsze przedsiębiorcy bardzo mocno z tym walczą, na przykład utrudniając przepływ informacji i blokując dostęp liderów związkowych do pracowników, którzy nie są jeszcze uzwiązkowieni. A z drugiej strony mamy przypadki takiego osaczania, na przykład jeśli w jednym sklepie zawiązała się grupa i jest kilku członków związku, to rozprowadza ich się po innych sklepach, żeby nie byli razem, otacza ich się, pilnuje, wzmacnia się monitoring i szuka się byle pretekstu, żeby na przykład z artykułu 52 kogoś takiego zwolnić. Gdy jak usuwa się liderów, to najczęściej organizacja związkowa się rozsypuje. I co ciekawe, ci pracodawcy robią to, za co w swoim kraju prawdopodobnie trafiliby do więzienia. A więc w Polsce to nie jest problem złych pracodawców, tylko egzekucji prawa, fikcji wymiaru sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Wywiad z ekspertem.
A ze mną w studio pan Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Na materiałach reklamowych sieci handlowych widać uśmiechniętych pracowników, ale pracownikom często wcale nie jest do śmiechu, bo w sieciach handlowych często dochodzi do nieprzestrzegania przepisów BHP. Pracownicy skarżą się także na trudne warunki pracy. Czego one dotyczą najczęściej?
No, święte słowa, które pani mówi. Faktycznie, jak w każdej reklamie, wygląda to na zewnątrz, to opakowanie świetnie, a wewnątrz niestety gorzej. I tutaj mamy ciągle przykłady praktycznie we wszystkich sieciach handlowych, które w Polsce funkcjonują, zarówno tych, które przyszły do nas z zachodu, jak też w polskich sieciach, bo takie też mamy. No niestety, czas pracy, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, urlopy i wiele, wiele rzeczy, od których jest po prostu związek zawodowy. Solidarność szczególnie. I ciągle mamy z tym problem, ciągle są kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, ciągle są kierowane wnioski do sądu przez inspekcję, nakładane kary na tych właścicieli. I na przykład w rozmowie z jednej sieci, czyli konkretnie w Castoramie usłyszeliśmy od pana prezesa, który mówi, no tak, ale my wszystkie zalecenia realizujemy. No to nie na tym rzecz polega, że oni ciągle będą łamali prawo, ciągle będą pracowników pozbawiali tego, co im się należy i będą płacili jakieś tam symboliczne kary i wszystko jest w porządku, bo realizują. Nie o to chodzi. Chodzi o stworzenie cywilizowanych warunków, bo wiele tych sieci w swoim macierzystym kraju na takie rzeczy, na jakie sobie pozwalają w Polsce, w życiu by sobie nie pozwolili.
Solidarność wskazuje również, że w wielu sieciach handlowych utrudnia się pracę związkowcom. W jaki sposób?
No przykład. Przykładem właśnie takim jest Castorama Polska, gdzie zwolniono praktycznie całą Komisję Międzyzakładową Solidarności. Wszyscy ci, którzy ujawnili się, że pełnią funkcję, zostali pod byle pretekstem zwolnieni dyscyplinarnie. I to jest taki jaskrawy przykład, ale mieliśmy też w innych sieciach przypadki właśnie szykanowania za działalność, zwolnienia. Możemy przypomnieć ISK, gdzie próbowaliśmy interweniować poprzez ambasadę duńską, nawet w czasie pobytu w Danii na kongresie. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z ambasadą, jednak się nie udało. Więc tutaj można by wymieniać szereg tych różnych firm, sieci, gdzie są łamane prawa pracownicze i generalnie wszyscy pracownicy handlu mają pod górkę.
Zwolnieni pracownicy za działalność związkową są pozbawieni środków do życia. W jakiej oni w tej chwili są sytuacji? Czy Solidarność w jakiś sposób może ich wesprzeć?
Sytuacja jest bardzo trudna, bo niektórzy byli na zwolnieniach lekarskich i nawet jeżeli już byli na zwolnieniu lekarskim, to Castorama z opóźnieniem przesyła dokumenty do ZUS-u z błędem, została wzywana do poprawienia i tak dalej. Także dopiero może pod koniec stycznia za ten pierwszy okres zwolnienia lekarskiego otrzymają pieniążki z ZUS-u. Ale to się kończy i potem się ludzie rejestrują. Niektórzy już się zarejestrowali w powiatowych urzędach pracy. Między innymi przykład Castoramy spowodował, że już dosłownie za kilka dni uruchamiamy odpowiedni fundusz represjonowanych za działalność związkową, bo mieliśmy dotychczas fundusz, gdzie wspieraliśmy szykanowanych w stanie wojennym. Teraz uruchamiamy fundusz szykanowanych za działalność związkową i już Fundacja Promocji Solidarności, która będzie zarządzała tym funduszem, już został przyjęty odpowiedni regulamin, zmiany w statucie odpowiednie i tak dalej. I myślę, że już z początkiem lutego ten fundusz ruszy i będziemy pomagali w ten sposób, że na przykład jeżeli pracownik zarabiał tam powiedzmy 3000 zł, to on otrzyma w formie takiej jakby zapomogi, w formie pożyczki 3000 zł, z czego połowę pokryje region, na terenie którego on pracuje, połowę Fundacja Promocji Solidarności. Oczywiście podpisując odpowiedni weksel, że jeżeli w wyniku rozprawy w Sądzie Pracy otrzyma odszkodowanie, no to te środki wtedy zwróci. Natomiast jeżeli nie otrzyma odszkodowania, to oczywiście to są wtedy koszty regionu i tej naszej fundacji.
Czy pana zdaniem obowiązujące w Polsce przepisy w należyty sposób chronią pracowników i związkowców? A jeśli nie, to co należałoby zmienić w przepisach?
Niestety nie chronią jeszcze na tyle skutecznie, żeby można było już powiedzieć, że to jest faktyczna ochrona prawna, bo wszyscy zwolnieni w Castoramie mieli ochronę prawną i cóż z tego, zostali dyscyplinarnie wyrzuceni i teraz czekamy na od grudnia, już Bogu dzięki, kolejny miesiąc czekamy, aż się pierwsze rozprawy odbędą. Ale udało nam się już i tak wprowadzić pewne zmiany. Między innymi w wyniku konferencji, która była w sali BHP z udziałem ministra Zbigniewa Ziobro, udało nam się doprowadzić do tego, że teraz pracownik, jeżeli w pierwszej instancji wygra sprawę, zostaje natychmiast przywrócony do pracy. Pracodawca może się odwoływać, ale ten pracownik już pracuje. A do tej pory było tak, że 2-3 lata ten człowiek był bez środków do życia i to naprawdę jest dramat. No.
Wielu pracodawców uważa, że działacze związkowi są grupą uprzywilejowaną. Proszę o komentarz.
Warto powiedzieć, że taki jest pogląd bardzo często głoszony, że to są jakieś przywileje. To nie chodzi o przywileje, to chodzi o bezpieczeństwo dla tych ludzi, którzy narażają się, prowadząc ostre negocjacje z pracodawcą, wytykając błędy pracodawcy. Oni są narażeni właśnie na to, co w Castoramie, na utratę pracy. Za to tylko, że na portalach społecznościowych ośmielili się skrytykować czy wykazać błędy. Do czego związek jest zobowiązany? To nic nadzwyczajnego, jeżeli się publikuje zdjęcie, powiedzmy, łazienki dla pracowników, która miała być pół roku temu wyremontowana, dalej nie jest wyremontowana i powiedzmy jakieś tam gołe, przepraszam, kable wiszą, gdzie człowiek może życie stracić, jeżeli doszłoby do dotknięcia czy coś. Jak ci pracownicy, którzy są w 80 sklepach na terenie Polski, jak oni się mają komunikować? No muszą poprzez Facebook, poprzez Twitter, poprzez jakąś zamkniętą grupę, no i za to zostali zwolnieni. No to jest niepojęte, że tak to się odbywa. No przecież to jest główne zadanie związku, właśnie dbanie o sprawy pracownicze i bardzo często wytykanie błędów pracodawcy.
Sieci handlowe w Polsce chwalą się coraz lepszymi wynikami w związku z rosnącą sprzedażą detaliczną. Czy w jakiś sposób przekłada się to na pracowników?
To byśmy właśnie chcieli, żeby tak było, bo tak na tym polega przecież istota, na tym polega działalność firmy, że ta firma dzieli się tymi dobrami wypracowanymi przez pracowników, dzieli się również z nimi. Oczywiście są takie firmy, są takie sieci handlowe, gdzie ta płaca minimalna nie dogania tych pracowników, oni zarabiają ciut więcej, ale w większości to są bardzo marne zarobki i to jest właśnie główna bolączka, że firmy generują ogromne zyski. Zresztą popatrzmy na inną kwestię, no, choćby kwestia reklam. Tysiące reklam w mediach, które wiemy, jak dużo kosztują. I jesteśmy cały czas karmieni tymi reklamami. Już, przepraszam, niedobrze się robi, jak już słyszę o Media Expert czy o innych rzeczach, a Media Expert też się okazało. Pisaliśmy o tym na portalu tysol.pl, że to jest ekspert od łamania prawa, bo w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy też wyszło na to, że praktycznie w każdym kontrolowanym sklepie były nieprawidłowości.
Solidarność prowadziła szereg kampanii informujących o sytuacji pracowników w handlu. Jakie były podejmowane konkretnie kampanie informacyjne?
Szereg akcji różnych, takich ogólnopolskich prowadziliśmy i szereg będziemy prowadzili. No, największą taką kampanią to, kiedy jeszcze nawet wigilię pracownicy w handlu pracowali do ciemnej nocy i nie mieli tej wigilii z rodziną. Taka akcja Nie przehandluj pierwszej gwiazdki. Rozdawane ulotki wraz z opłatkiem pod sklepami, pod sieciami. To przyniosło efekt. I to naprawdę był wielki sukces i taki strzał w dziesiątkę, że udało się przekonać tych klientów, bo faktycznie oni wiedzieli, że no, do 13 powiedzmy robię zakupy w Wigilię, bo ten pracownik też chce wrócić do domu.
Głos pracownika, informacje.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do pozostania w indywidualnych kontach emerytalnych. W Sejmie procedowana jest ustawa, która przenosi nasze fundusze z otwartego funduszu emerytalnego do ZUS-u lub na IKE. Ten ostatni wariant wiąże się z wniesieniem opłaty przekształceniowej. Zdaniem minister Małgorzaty Jarosińskiej jednak to korzystny wariant, bo ta kwota to de facto ekwiwalent kwoty podatku PIT, który musielibyśmy zapłacić w momencie pobierania emerytury. Po poborze opłaty świadczenia nie będą opodatkowane. Nie będą też pobierane dodatkowe opłaty, zapowiada resort. Potencjalni zainteresowani będą mogli złożyć deklarację, w której zdecydują, czy ich środki trafią do ZUS, czy na indywidualne konta emerytalne. Dokument będzie można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia. Brak złożenia deklaracji będzie oznaczał, że pieniądze automatycznie przejdą do IKE. Zapobieganie chorobom związanym z warunkami pracy to główny cel podpisanego porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną. Współpraca ma polegać przede wszystkim na wymianie informacji o kontrolach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom czy decyzjach dotyczących unieruchomienia zakładu pracy. Wymiana informacji ma również dotyczyć stosowania i występowania substancji chemicznych w miejscu pracy, organizowania szkoleń, seminariów i realizowania wspólnych projektów. Za 2 tygodnie kolejna grupa drobnych przedsiębiorców będzie mogła płacić obniżone składki na ZUS. 1 lutego wejdzie w życie tzw. mały ZUS Plus. Przepisy ustawy przewidują, że prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych. Składki będą liczone nie od przychodu, tylko od dochodu, od 50% uzyskiwanego dochodu. Warunkiem do skorzystania z małego ZUS-u Plus jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Dzięki rozszerzeniu programu najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Mniejsza rotacja w firmach i skrócenie czasu poszukiwania nowego zatrudnienia to główne wnioski płynące z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. W minionym półroczu pracę zmieniła 1/5 pracowników, mniej niż w poprzednim badaniu, co może być wynikiem lepszych warunków po stronie pracodawcy, mówi Mateusz Żydek z Randstad.
Duża grupa respondentów, znacznie większa niż w poprzednich latach, miała do czynienia z podwyżkami u obecnego pracodawcy. Nie tylko podwyżki zresztą mają znaczenie, a także oferowane warunki. Widzimy, że wzrosło znaczenie takich kwestii jak rozwój zawodowy. To znaczy, że jeśli pracodawca zadbał o tę kwestię, to może mieć nadzieję na to, że pracownik jest bardziej wobec niego lojalny.
W ubiegłym roku spodziewaną podwyżkę na poziomie 5-10% pensji otrzymało 54% Polaków. W ostatnim półroczu podwyżki otrzymali głównie robotnicy wykwalifikowani. W grupie najlepiej docenionych pracowników znaleźli się również inżynierowie oraz specjaliści.
Ciekawostki.
miała być na koncie ostatniego dnia miesiąca, a po pensji ani śladu. Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił nam w terminie wynagrodzenia? Jakie uprawnienia przysługują w tej sytuacji pracownikowi? Wyjaśnia Katarzyna Insbrand z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz.
W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia pracownik powinien zgłosić do pracodawcy pierwsze swoje żądanie. Jeżeli pracodawca nie reaguje, ma możliwość zgłoszenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Może to zrobić w formie pisemnej, tradycyjnie pocztą, albo przyjść do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, albo może to zrobić drogą elektroniczną poprzez stronę.
Czym właściwie jest nieterminowa wypłata wynagrodzenia? Do kiedy pracodawca musi nam to wynagrodzenie wypłacić? Czy tutaj kodeks pracy przewiduje jakieś specjalne reguły?
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do określenia terminu wypłaty wynagrodzenia nie później niż do 10 następnego miesiąca. Ale to pracodawca w swoich aktach wewnątrzzakładowych, w regulaminie pracy, bądź w informacji o warunkach zatrudnienia, bądź też w umowie o pracę określa precyzyjnie termin wypłaty wynagrodzenia. To oznacza, że pracownik musi dysponować tymi środkami w tym dniu, w którym pracodawca wyznaczył. Wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest nie tylko nieterminowa wypłata wynagrodzenia, ale także zaniżenie wynagrodzenia rozumianego w całości. Nie chodzi tylko o wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę, ale również o pozostałe obligatoryjne składniki wynagrodzenia.
Wróćmy jeszcze do tych praw pracownika. Pracownik zgłasza na początku taki brak wynagrodzenia do pracodawcy. Co dzieje się dalej? Tutaj wiem, że jest różnica, jeżeli chodzi o umowę o pracę, a umowę cywilnoprawną.
Jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, a pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to może zgłosić tą skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a roszczenia z tego tytułu rozstrzyga Sąd Pracy. Natomiast jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, najbardziej popularna to jest umowa zlecenia, to taka osoba może zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy skargę również, ale roszczenia z tego tytułu do sądu cywilnego, a nie do sądu pracy.
Czym powinno się charakteryzować idealne CV i czy w ogóle da się takie stworzyć? O tym, jak dobrze opisać swój zawodowy życiorys i który szablon graficzny wybrać, rozmawiają Alicja Samolewicz-Jeglicka oraz Natalia Bogdan, założycielka i prezes agencji pracy Jobhouse.
Czy da się napisać CV tak idealne, że dostaniemy pracę?
Myślę, że zwiększa ona bardzo prawdopodobieństwo otrzymania pracy, ale to nie jest jedyne kryterium brane pod uwagę w procesie rekrutacji. CV jest takim wstępem do rozmowy kwalifikacyjnej i ma na celu przedstawienie pokrótce naszej sylwetki jako kandydata i zachęcenie pracodawcy potencjalnego do tego, żeby zaprosił nas na rozmowę kwalifikacyjną.
Siadamy przed komputerem. Od czego powinniśmy zacząć?
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, do kogo aplikujemy, do jakiej firmy, na jakie stanowisko. W większości przypadków będzie tak, że będziemy musieli tych CV stworzyć nieco więcej niż tylko jedno. W związku z tym, że nasze doświadczenie zawodowe można przedstawić w różny sposób, powinniśmy dostosować treść tej naszej aplikacji do tego, na jakie stanowisko aplikujemy, jakie są obowiązki podane w ogłoszeniu i dostosować tę treść do nowego pracodawcy.
Jak napisać dobre CV? Czym ono powinno się wyróżniać?
Wbrew pozorom bardzo istotna jest część wizualna tego CV, bo rekruter czy przyszły pracodawca, tak jak każdy człowiek, ma tak zwane, odnosi też pierwsze wrażenie. Mhm. Więc wbrew pozorom to nasze zdjęcie w CV, jeżeli ono będzie pozytywne, w eleganckim stroju, uśmiechnięte, na pewno sprawi, że to pierwsze wrażenie będzie dużo lepsze. Także oczywiście sama treść tego CV, czy ono jest schludnie napisane, czy nie ma tam błędów jakichś ortograficznych, czy rekruter może łatwo znaleźć tam informacje o doświadczeniu, o wykształceniu, czy innych obszarach, których szuka. Taką nowością stosowaną w CV, widzę coraz częściej to u kandydatów, którzy się do nas zgłaszają, jest zastosowanie wstępu, czyli takiego przedstawienia swojej sylwetki kandydata w pigułce, czyli w paru zdaniach opisanie, w czym się specjalizujemy, jakie są nasze mocne strony. I bardzo zachęcam do tego, żeby takie podsumowanie zawodowe na początku CV już stosować, bo w tych pierwszych, najważniejszych tak naprawdę zdaniach rekruter rekruter może już znaleźć informacje, których szuka po prostu.
Tych szablonów graficznych jest bardzo dużo. Który wybrać, żeby był odpowiedni?
Myślę, że nie ma takiej jednego uniwersalnego wzoru, który jest stosowany wszędzie. Na pewno warto, żebyśmy sprawdzili, do jakiej branży w ogóle aplikujemy, bo na pewno w branżach kreatywnych takie standardowe, sztywne, czarno-białe CV może nie być wystarczające. Warto do branż kreatywnych, czyli w pracy na przykład w marketingu, w sztuce, tego typu branżach, warto pewnie troszeczkę kreatywniej do tego podejść, czy zastosować jakieś ozdobniki, ale oczywiście też bez przesady. Z kolei, jeżeli aplikujemy do na przykład administracji państwowej, no to już to CV pewnie jest na określonym z góry szablonie, więc nie ma jednego uniwersalnego, najlepszego modelu. Na pewno są pewne elementy tego CV, które są stałe, więc właśnie ten opis, nasze dane osobowe, w zależności trochę od naszego uznania, mogą być bardziej rozbudowane, mogą być nieco mniej, ale żeby takie podstawowe informacje rekruter tam mógł znaleźć. Opis naszego doświadczenia, wykształcenia, zainteresowania, jakieś certyfikaty, jeżeli mamy, czy umiejętności dodatkowe, to takie elementy na pewno w każdym CV powinny się znaleźć.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Portal tygodnika Solidarność Tysol.pl informuje, że Komisja Europejska ogłosiła pierwszą fazę konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi dotyczących sprawiedliwej płacy minimalnej. W ten sposób szefowa komisji Ursula von der Leyen rozpoczyna realizację swej obietnicy złożonej jesienią ubiegłego roku. W ocenie komisji potrzeba działania na szczeblu Unii Europejskiej wynika ze względu na rosnącą liczbę pracowników o niskich zarobkach, zdefiniowanych jako osoby zarabiające poniżej 2/3 krajowej mediany płac, których odsetek w 2014 roku wyniósł już ponad 17%. Natomiast portal NSZZ Solidarność sygnalizuje, że Związek pozytywnie ocenił odmrożenie podstawy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku. Podstawą naliczania odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku. To krok do całkowitego odmrożenia tego wskaźnika i pełnej realizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. To realizacja ważnego postulatu Solidarności. To fragment opinii Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli mają Państwo jakiś problem pracowniczy lub uwagi, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdańsk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.